Chwała Jezusowi. W sumie to trochę, albo nawet dużo z tego, co dzisiaj chciałem się z wami podzielić, już było powiedziane. Myślę, że Jezus chyba prowadzi w tym temacie, w sensie temacie tego chodzenia w duchu, nie według ciała, że różne rzeczy mogą spotykać tych, którzy miłują Boga. Mianowicie rozważałem przez ten tydzień fragment z 8 rozdziału Listu do Rzymian. W sumie to rozważałem te wersety 28 do 30, bo rozmawiałem z pewnymi też osobami na temat predestynacji i tak dalej, ale ja dzisiaj nie chcę tego jakby poruszać, ale po prostu jakby... Co to znaczy, gdzie Paweł mówi, że wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu i często niektórzy zostawiają to tak dalej, tak? Tylko tak sobie zostaje, że wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Co to znaczy? Tak naprawdę ten werset się nie kończy na tym. Tam jest dalej napisane, że wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Tam dalej przeczytamy sobie to, dojdziemy do tego. Ale to się nie kończy na tym, że po prostu Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z każdym, dla każdego. Chce współdziałać dla każdego, powiem tak. Bóg chce dla każdego łaski i z każdym by chciał współdziałać. Ale jest pewien wymóg do tego, a mianowicie to, żeby musisz iść za Jezusem. Tak? Musisz przyjąć Jezusa, musisz uwierzyć w Jezusa i wtedy Bóg ma plan. Tak? Ale w sumie od początku, mianowicie od początku 8 rozdziału Listu do Rzymian, chciałem zacząć takie, co rozważałem ja i w sumie z Alą, tak rozmawialiśmy sobie na ten temat, jakby co tam apostoł Paweł przekazuje czytelnikom. Ogólnie i tak powiem wam na wstępie, że myślę, że ogólnie w tym fragmencie 9 rozdział, 10, 11 to jakby głównie apostoł Paweł mówi przede wszystkim do ludzi wierzących, ale z narodu żydowskiego. Ale to nie znaczy, że ci, którzy nie są z narodu żydowskiego, nic nie mogą z tego wziąć, a nawet myślę, że powinni coś z tego wziąć. Bo nie zawsze Biblia wszędzie, w każdym miejscu mówi o każdym. Tak? Czasem są miejsca, gdzie Jezus mówi do określonej osoby albo do konkretnych osób, co nie znaczy, że to się aplikuje do wszystkich ludzi. Natomiast ten moment aplikuje się do wszystkich, więc zaczniemy od tego. Co Paweł mówi? Kończy rozdział 7, gdzie stawia takie pytanie. Któż mnie wybawi z ciała śmierci? Tam on cały czas rozważa to, że on w umyśle chciałby służyć Bogu, chciałby żyć według tego, co prawo Boże mówi, ale nie może, bo jego ciało jest w nim drugie prawo, które sprawia, że robi nie to, co by chciał. I odpowiada na to pytanie. Tutaj u nas to może to tak trochę brzmi dziwnie, tak, w tym tłumaczeniu, bo to tak człowiek jest taki nędzny, a człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? I on mówi, Bogu niech będą dzięki, tu mamy przez Jezusa Chrystusa, tak, Pana naszego. To wygląda tak, że on po prostu dziękuje przez Jezusa, tak. No i prawda, dziękujemy Bogu przez Jezusa, ale tu chodzi o to, że właśnie Bogu niech będą dzięki, bo on nam zesłał Jezusa, żeby się właśnie coś zmieniło, tak? Żebym nie musiał, jak Paweł tłumaczył, żeby nie było, żeby to tak nie zostało, tak? Jak Żydzi mieli. Bo on to mówił do ludzi z narodu żydowskiego, że mieli prawo, chcieli może żyć według prawa, nie mogli, nie byli w stanie tego spełnić, ale mówi teraz Bogu niech będą dzięki, bo jest Jezus, tak? Coś się zmieniło. Przyszedł, tak mówi, żeby coś odmienić w naszym życiu. I 8 rozdział mówi, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Tak? Tu w naszym warszawskiej to się kończy, ale w innych przekładach jest. Dla tych nie ma potępienia, dla którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie żyją według ciała, ale żyją według ducha. Tu dalej też wynika to z tego. To, że tutaj akurat nie ma tej dalszej części, to nic się nie stało, bo dalej ten rozdział to mówi, więc i tak nie uciekniesz od tego. Więc mówi, nie ma teraz potępienia, ale nie po prostu dla wszystkich, nie wiadomo po prostu tak o po sobie, ale mówi to dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. I mówi, co to znaczy być w Chrystusie Jezusie? Bo dla takich ludzi nie ma potępienia. Mówi, bo zakon ducha. Ja będę zmieniał zakon na prawo po prostu, tak? Bo zakon to tak brzmi średniowiecznie i w sumie to tak może trochę nie wiadomo, co to oznaczać, tak? Ale prawo, tak? Mówi, bo prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu, czyli od prawa, grzechu i śmierci. Działa w pewne prawo w tobie, zanim uwierzyłeś w Jezusa, które sprawiało, że byłeś przymuszany do tego, żeby żyć dla grzechu i śmierci. Ale mówi, że teraz nowe prawo działa w tobie, jeśli idziesz za Jezusem, jeśli trwasz w Jezusie. Nowe prawo działa w tobie, a to jest prawo życia, prawo ducha, który daje życie. Tak? Coś przeciwnego śmierci. Tak? Coś się zrobiło, że nie musisz już być posłuszny woli grzechu w swoim życiu. Mówi, albowiem czego prawo nie mogło dokonać, tak? Prawo mojżeszowe nie mogło dokonać tej przemiany, w czym było słabe z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. On mówi, prawo mojżeszowe, wiecie, nie, tu to wyrywamy teraz, wiecie, rozdział 8 z całego listu. Nigdzie nie ma tak, że Paweł mówi, że prawo mojżeszowe było złe, albo nie wiem, mówi, że beznadziejne to prawo i w ogóle po co ono było i tak dalej. Paweł ogólnie ma bardzo dobre mniemanie o prawie i mówi, że prawo jest dobre, jest duchowe, tak? Bo sam Bóg je dał. To jest, ono ma swój cel, ale to nie znaczy, że ono jest złe, tak? Nigdzie Paweł nie powie, że prawo mojżeszowe było złe i trzeba było je zastąpić czymś innym, tak? Tylko mówi, było do pewnego momentu i miało swój cel, żeby pokazać nam, co jest grzechem, tak? Doprowadzić nas do Chrystusa, do tego, który przemieni nasze życie, nasze serce, naszego ducha, no nie, da nam swojego ducha, bo prawo pokazywało standard Boży, tak? Tak krótko mówiąc, ja tam nie chcę w to dzisiaj wchodzić, ale po prostu po prawie wiesz, jakby czego Bóg oczekuje, jaki jest jego standard, co on uważa za święte, co uważa za nieczyste i tak dalej, co uważa, kiedy żyjesz według jego woli, a co nie, tak? Ale ono nie było w stanie przemienić twojego serca. Tak? Nie miałeś wsparcia, może tak powiem, jeszcze dodatkowego. Więc mówi, żeby to zmienić, no było słabe z powodu ciała, bo ciało nasze jest słabe. Tak? Cielesność, stara natura człowieka jest upadła, że tak powiem. Co nie znaczy, że nic nie może, nie może uwierzyć, że nie, człowiek nie może uwierzyć, że człowiek nie może, wiecie, przyjąć Jezusa. To nie w takim sensie mówimy. On mówi, ciało jest upadłe, więc prawo nie mogło nic zmienić, ale tego dokonał Bóg, czyli zmienił coś na lepsze, przez to, że Syna swojego zesłał. Jak on przyjął ciało, tak? Czytamy, że Jezus, Syn, przyjął ciało, tak jak my mamy ciało, tak? I złożył w ofierze Syna, że tak powiem, Syn złożył ciało swoje w ofierze, po to, żeby ten grzech mógł zostać potępiony w jego ciele, tak? Ten grzech jest potępiony wtedy, kiedy Jezus umarł na krzyżu, tak? I mówi, aby się te słuszne żądania prawa wykonały się na nas. Dlaczego na nas, skoro to Jezus umarł, tak? Ponieważ możesz być w Chrystusie i wtedy to, co zostało w Nim uczynione, to zaaplikuje się do ciebie. Tak krótko mówiąc, tak? Ja nie chcę całego tego listu roztrząsać, ale Paweł przez te poprzednie rozdziały mówi o tym, tak? Jak sobie poczytacie całościowo, to Paweł mówi o tym, że to zostało wykonane na Jezusie, ale jeśli ty masz udział w Jezusie Chrystusie, to wtedy to jest też dla ciebie, tak? On jest jakby tym początkiem, jakby to jest źródło. Jeśli ty jesteś w nim, to wtedy wszystko to, co jest dla niego, o nim i tak dalej, to ci, no to nie wszystko dobrze, ale to, co jesteś, no dalej będziemy czytać, dziedzicem, współdziedzicem. Jezus jest pierwszym spośród wielu braci, tak? On jest jakby początkiem nowym dla każdego z nas. I jeśli ty jesteś w nim, to się aplikuje do ciebie po prostu. Mówi, żeby się te żądania wykonały na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha, tak? Wcześniej powiedział, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. A teraz mówi, że dla tych, którzy nie według ciała postępują, ale według ducha. On tam jest, że chodzą według ciała albo chodzą według ducha. Mówi, masz teraz dwie drogi. W sumie zawsze były dwie drogi, można powiedzieć. Jak to Bóg mówił, wybierz przeto życie, aby żyć, bo nie chcę, żebyś umarł. Więc mówi, człowieku, masz dwie drogi. No, albo jesteś w Chrystusie, ale żeby być w Chrystusie, to mówi, musisz chodzić według ducha, a nie według ciała. Według ciała to znaczy, że ty żyjesz według swojej starej natury, tak? Według swoich starych grzesznych pożądliwości, według swojego starego myślenia, zanim jeszcze poznałeś Jezusa. A chodzić według ducha znaczy postępować, tak? Postępować według tego, co duch mówi. A co duch mówi? Duch nam mówi to, co Jezus nam mówi. Tak? To już dzisiaj też zostało powiedziane. Bo Duch, Jezus mówi, On wam przypomni wszystko, czego ja was nauczałem. Tak? On mówi, nic nie, też nie będzie mówił od siebie, tylko przekaże to wszystko, co ja mam wam do powiedzenia. Więc Duch, no Jezus mówi, moje słowa są Duchem i życiem. Kiedy słuchasz słów Jezusa, to stykasz, masz styczność z Duchem i życiem. Tak? To cię Duch dotyka, tak? bo słuchasz słów Jezusa. To nie są zwykłe słowa. Tam jest coś więcej, za tym się kryje. I on mówi, chodzić według Ducha, to żyć według tego, jak Jezus nauczał. To, co dzisiaj zostało już w sumie powiedziane. I to jest bardzo ważne, tak? Bo jeśli nie żyjesz według tego, co Jezus naucza, no to znaczy, że masz albo żyjesz według tego, albo żyjesz według swoich starych porządliwości, według swojego starego myślenia, według ciała. Tak? A tak ma nie być. Mówi, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Którzy zaś żyją według ducha, o tym, co duchowe. Nie? Człowiek, który chce żyć, iść za Jezusem, będzie myślał o tym, co Jezus chce. Nie? O tym, co jest duchowe. O tym, co Jezus mówi. Tak? Czego Jezus naucza. A jak Jezus myśli na ten temat. Ja muszę myśleć tak, jak Jezus ma myśli. Nie? I żyć tak, jak Jezus mówi, żeby żyć. Bo to nie na samym myśleniu się kończy. Tak? Czy tam na jakichś rozmowach. Ale mówi, że ci, którzy żyją według ciała, oni myślą o tym, co jest cielesne, co jest starej natury, co wcześniej tobą, że tak powiem, rządziło, tak? Więc mówi, że twoje myśli, jakby to się zaczyna od tego, że ty zaczynasz myśleć o tym, co Jezus mówi, zaczynasz myśleć tak, jak Jezus mówi, to kształtuje twoje czyny, tak? To się wszystko zaczyna od przemiany myślenia, przemiany serca, tak? Tak jak Paweł gdzieś w innym miejscu mówi, że przemienić swój umysł, tak? Czy poddaje wszystko, wszystkie myśli pod posłuszeństwo Chrystusowi. To znaczy, że po prostu no, cokolwiek w mojej głowie się pojawia, ja myślę, ja co Jezus na to, tak? Czy ta myśl pochodzi od Jezusa, czy jest przeciwna Jezusowi, tak? Bo to jest jakby albo tak, albo tak. Mówi, bo, albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Tak? Zamysł ciała to nie znaczy, że nic się nie stanie, tak? Tylko zamysł ciała to śmierć. To rodzi śmierć. Jeśli żyjesz według myśli swoich starego człowieka, to cię prowadzi do śmierci, tak? A nie do życia. To nie jest, że no zamysł ciała to po prostu nieszczęście, a zamysł ducha to życie i pokój, tak? Nie ma co się też oszukiwać i nie wiem, uciekać tutaj od jakichś nie wiadomo co wprowadzać tutaj w myśli Pawła, ale on mówi prosto, że jeśli myślisz o tym, co cielesne, no to automatycznie będziesz żył o tym swoim cielesnym, starym życiem, a to prowadzi człowieka do śmierci, tak? Jeśli wcześniej uwierzyłeś w Jezusa, masz teraz wybór, tak? Masz Ducha Bożego, to zresztą teraz tutaj będzie Paweł mówił, który mieszka w tobie, to jest Duch Chrystusa, to jest Duch Ojca, tak? I On wspomaga człowieka, cały czas jest, wiecie, tak jak jakiś czas temu rozważaliśmy, kiedy żyjesz. Jestem pewien, że słyszysz to, co Duch mówi do ciebie. Tak? Nie? Czy coś źle zrobisz, czy coś od razu wiesz, że źle uczyniłeś. Albo nawet słyszysz, jak powinieneś może uczynić, jak powinieneś, nie wiem, mówić, co zrobić i tak dalej. Duch Boży to jest Jezus, to jest Ojciec, to jest... Oni są jedno, tak? Oni jedno myślą. Skoro Jezus żyje, Bóg żyje, Duch też jest żywy, tak? To jest osoba, tak? Która pomaga ci. Więc mówi, dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem prawu Bożemu, bo też nie może. Tak? Zamysł ciała jest wrogi Bogu. Tak? Nie jest neutralny, albo że tam lubi Boga, ale tam w sumie no, nie poddaje się tak do końca, tylko jest wrogiem. Nawet Paweł pisze we wcześniejszych rozdziałach, że kiedy jeszcze byliśmy wrodzy Bogu, to już Jezus za nas umarł. Tak? Jeszcze jak byłeś wrogiem, nie byłeś spoko, albo tam już sobie przyszedłeś, tylko jak byłeś wrogi Bogu, to już Jezus za nas umarł, tak? Dlatego Bóg kocha wszystkich, tak? Ukochał cały świat. I jak to zrobił? No, że dał Syna swojego dla każdego, kiedy jeszcze byłeś wrogiem, tak? Mówi, ciało się nie poddaje prawu Bożemu, bo nie może tego zrobić. Wcześniej nie mogło i teraz też nie może się poddać prawu Bożemu, dlatego musiał przyjść Jezus, tak? Żeby coś się zmieniło. Mówi, ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą, tak? Jeśli żyjesz według ciała, nie możesz podobać się Bogu. Proste to jest. Po prostu krótko powiedziane, tak? I nie ma jakiejś, nie wiadomo jakiej filozofii w tym. Po prostu, jeśli żyjesz według swojego starego ja, swojej starej natury, to nie, wcale nie takie życie Bóg dla ciebie, nie taki plan Bóg ma dla ciebie. Nie po to zostałeś uratowany, żeby żyć według swojego starego życia, tak? Tylko jest coś nowego dla ciebie. Coś przygotowane w Jezusie, tak? Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego, tak? To Jezus obiecał, tak? Że ten, kto wierzy we mnie, z tego wypłyną rzeki wody żywej, i tam pisze, a to mówił o duchu, którego mieli otrzymać wszyscy ci, którzy w niego uwierzą, tak? Więc jeśli uwierzyłeś w Jezusa, to otrzymałeś Ducha Bożego. Ducha Chrystusa, to on tutaj zrównuje to, tak? Mówi raz Duch Boży, raz Duch Chrystusa. Dlaczego? No bo ten duch ma charakter Jezusa, tak? I charakter Ojca, to jest jeden charakter, to jest jak można powiedzieć, no oni myślą to samo, tak? Więc mówi, że nie jesteś w ciele, lecz w duchu, ale jeśli ten duch mieszka w was, tak? Czyli jeśli nie uwierzyłeś w Jezusa, no to mówi, nie masz jego ducha, tak? Więc niestety, no nic ci nie pomoże innego w tej zmianie życia. Wszelka psychologia ludzka, wszelkie jakieś starania, nie wiem, pójdziesz na jakieś tam, nie wiadomo, jakieś szkolenia, żeby ci jakiś, wiecie, psycholog podpowiedział, jak możesz zmienić swoje życie, żeby być lepszym człowiekiem, to nic ci nie pomoże w prawdziwej zmianie życia, jak tylko Duch Chrystusa. W takim prawdziwym, wiecie, sensie, w jakim Bóg tego oczekuje. Jest, mówi, jeden Duch, który przemienia serce, który przemienia twoje myślenie i wtedy możesz żyć dla Boga. Mówi, jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Wiecie, teraz wcześniej mówił, że Duch Boży mieszka w was, Duch Chrystusa, a teraz mówi, że Chrystus jest w was, tak? To jest cały czas, wiecie, on wiadomo o co chodzi, tak? Jeśli Duch Chrystusa mieszka w was, to Chrystus mieszka w was, tak? Bo to jest Jego Duch, to jest Jego charakter, Jego osoba, tak? Mieszka w tobie. Więc mówi, jeśli Chrystus jest w was, to chociaż to ciało, które mamy teraz, ono nie jest odmienione, tak? Ono jest dalej martwe z powodu grzechu, ale Duch jest żywy, bo został ożywiony przez Jezusa, bo zamieszkał w tobie, tak? Uwierzyłeś mu, on zamieszkał w tobie, ożywił ciebie. Jest żywy przez usprawiedliwienie, zostałeś usprawiedliwiony. To jest status, że tak powiem, tak? Przed Bogiem. Dlaczego? No bo przyjąłeś Jezusa, bo on zapłacił swoją krwią, tak? Za twoje usprawiedliwienie. To znaczy, że stałeś się częścią Chrystusa, zacząłeś w nim trwać w momencie, kiedy uwierzyłeś w niego, tak? I wtedy usprawiedliwienie aplikuje się do ciebie, bo Jezus zapłacił krwią, tak? A Jezus jest sprawiedliwy. Więc w Bożych oczach, jeśli trwasz w Chrystusie, jesteś usprawiedliwionym człowiekiem, tak? Bo za twoje winy jest zapłacone. Tak? Jezus zapłacił. I Duch żywy jest, bo jest ożywiony przez Chrystusa, tak? Przez Jego Ducha. Mówi, a jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, teraz mówi o Duchu Ojca, tak? Bo to Jego Duch wzbudził Jezusa z martwych, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. To jest obietnica, tak, w przyszłości, co już zostało też dzisiaj wspomniane, że ten, jeśli Duch mieszka w tobie, Duch Chrystusa, Duch Ojca, Duch Boży, tak, to mówi, to ten sam Duch, który Jezusa wzbudził z martwych i ciebie wzbudzi, twoje ciało wzbudzi z martwych. Jeśli umrzesz, tak, zanim przyjdzie Jezus, jeśli umrzesz, to powstaniesz tak samo, jak Jezus powstał z martwych. Tak samo jak Jego wzbudził, tak samo ty będziesz wzbudzony. Chyba, że jak to mówi Paweł, dożyjemy tego momentu, kiedy Jezus wraca, wtedy zostaniesz przemieniony w okamgnieniu i będziesz miał inne ciało. Już nie te skażone, nie te martwe z powodu grzechu. Ono jeszcze nie zostało przemienione. To się dzieje przez tego samego Ducha, tak? Skoro Jezus zmartwychwstał, to samo czeka mnie i ciebie, jeśli trwasz w Jezusie, tak? Jeśli wytrwasz w Nim do końca. Mówi, tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. On mówi o tym po prostu już, nie jesteśmy nic dłużni staremu życiu, tak? Ono nic dla mnie nie zrobiło, ono nic mi nie pomogło, tylko w sumie pogorszyło mój stan, tak? Ja w sumie przez te moje stare życie i pożądliwości byłem coraz dalej i dalej od Boga, więc mówi, ja nie jestem mu nic dłużny, żeby żyć według tego, co ono mi podpowiada. Mówi, po co mam to robić, co ono chce, skoro ono nic dla mnie nie uczyniło dobrego, tak? Tylko śmierć i zniszczenie i grzech. Mówi, ja, jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Końcem życia takiego jest śmierć. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Z duchem sprawy ciała umartwiacie, tak? Co to znaczy duchem sprawy ciała umartwiać? To jest właśnie to, że ja poddaję wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi. Jeśli ja uwierzyłem w Jezusa, mam ducha Chrystusa w sobie, to ja teraz, ciało coś podpowiada, zrobić tak, ale Jezus mówi inaczej, tak? Jezus mówi inaczej. Ja chcę żyć według tego, jak Jezus mówi, bo ja chcę żyć. Mam ten wybór, tak? Możesz żyć, wybierz przez to życie, a nie śmierć, bo jeśli będziesz żyć według tego starego, to mówi, jest, to wybierasz śmierć po prostu. Paweł mówi w sumie tak samo jak Mojżesz. Ale jak to się umartwia? Tylko przez Jezusa, tak? On mówi, że duchem musisz te sprawy umartwiać, a żeby mieć ducha, musisz uwierzyć w Jezusa i za Jezusem, bo wtedy otrzymujesz ducha, tak? Nie, to się nie dzieje nie wiadomo skąd. Sam Jezus mówi, tak? Że ci, którzy w Niego uwierzyli, otrzymują ducha. Więc mówi, to nie jest możliwe dla ludzi, którzy nie znają Jezusa. Nie ma drogi życia dla ludzi, którzy są bez Jezusa. Tylko duchem możesz umartwić sprawy ciała. A żeby umartwić sprawy ciała, musisz iść za Jezusem. Musisz mieć Jezusa i musisz mieć Jego ducha w sobie. Jego w sobie. Tak? To się cały czas o to tutaj rozkręca, że Paweł mówi, musisz być w Chrystusie i będziesz w stanie umartwić te uczynki ciała. Bo inaczej nie jesteś w stanie. Naprawdę. Nie jesteś w stanie umartwić nic. Nic u mnie, w moim życiu, moje świadectwo jest takie, że ja nic w życiu nie mogłem zmienić, dopóki nie poznałem Jezusa. Dopóki nie uwierzyłem w Jezusa, nie poszedłem za Nim, to nic się w moim życiu nie mogło zmienić. A kiedy oddałem życie Jezusowi, to się wszystko zaczęło zmieniać. Nie wszystko naraz. Niektóre rzeczy od razu się zmieniły. Nie musiałem, moje w ogóle myślenie na temat jakichś narkotyków i tak dalej, różnych używek się zmieniło. Przeklinanie się zmieniło, tak? Ale miałem jeszcze na przykład problem trochę. Paliłem papierosy przez pewien czas, zanim jeszcze musiało się trochę rzeczy zadziać, zanim ja mogłem po prostu być wolny od tego, nie? Mówię, nie wszystko jest zawsze od razu, ale się zmienia, tak? Ale się zmienia, dopóki ty idziesz za Jezusem. Może upadasz czasem, tak? Tu nie jest powiedziane, że nigdy nie upadniesz, tak? Nawet Jan mówi, że jeśli upadniecie, tak? Jeśli coś się stanie, jeśli zgrzeszysz, to od razu lepiej przyjdź i wyznaj swój grzech, żeby być oczyszczonym, tak? I idziesz dalej z Jezusem, tak? Ta droga nie została dla ciebie zamknięta. Tylko dalej Jezus chce, żebyś dalej szedł, bo On chce, żebyś doszedł do końca, tak? Dlatego szybko przyjdź załatwić te sprawy. I mówi, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, tak? Czyli kto jest dzieckiem Bożym? Wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi? No, w pewnym sensie można powiedzieć tak, bo każdy został stworzony na obraz Boży, tak? Ale to nie znaczy, że każdy należy do Bożej rodziny, tak? Mówi, tylko tym, którzy uwierzyli w Jezusa, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tak? Dał tą moc, tam jest napisane, exousia, takie słowo greckie. Jesteś przyjęty do rodziny Bożej. Dlaczego? Bo poszedłeś za Jezusem. Bo uwierzyłeś Bogu co do Jezusa. Tym samym przypieczętowałeś, że On mówi prawdę, że Ojciec mówi prawdę. To znaczy, że On posłał Syna i ty uwierzyłeś w Syna. To znaczy, że teraz jesteś przyjęty. Możesz przyjść. Ten święty Bóg, który był wspomniany, on masz otwarte przejście. Tylko ze względu na Jezusa. Nie, że ty byłeś spoko i tak dalej. Tylko dlatego, że jesteś w Chrystusie, tak? A Jezus jest zawsze przyjęty przy Ojcu. Siedzi po prawicy Ojca teraz, tak? Razem z Nim jest. Więc mówi, ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. To znaczy, że dziećmi Bożymi są ci, którzy, mówi, no, jak to inne tłumaczenie, na przykład dają się prowadzić, tak? Którzy żyją według Ducha, tak? Czyli żyją według tego, co Jezus nauczył, tak? To są dzieci Boże, tak? Mówi, wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Tak, tam NPD przykład fajnie to przedstawia, mówi, że wy, to, mówi, to nie oszukujcie się, to nie jest tak, że wzięliście znowu, że ducha, który do niewoli, w sensie takiego, że dalej żyjecie w niewoli grzechu, nic się nie zmieniło i to jedyne, co produkuje, to strach i bojaźń przed Bogiem, tak? To nie jest taki duch, który nic nie zmienił w waszym życiu, ale mówi, wzięliście ducha synostwa, czyli tego, że staliście się dziećmi bożymi, tak? Coś, co się zmieniło, w którym wołamy Abba, Ojcze, czyli uważamy Boga za naszego Ojca, mamy z Nim relację, tak? Zostałeś przyjęty do rodziny Bożej, gdzie wcześniej nie byłeś w tym. Byłeś obcy. Nic ci się nie należało, ale tylko przez Jezusa, dlatego, że uwierzyłeś w Niego i poszedłeś za Nim, to zostałeś przyjęty, bo jesteś w Chrystusie. I w tym możesz wtedy powiedzieć do Boga Ojcze, tak? Z pewnością, tak? To nie jest tak, że musisz się bać albo się zastanawiać, czy na pewno On jest moim Ojcem i tak dalej. Przecież skoro żyjesz według tego, co Jezus mówi, możesz być pewien, że Bóg jest twoim Ojcem, tak? Jezus nawet uczył nas modlić się, Ojcze nasz, tak? I zwracać się do Boga. Bardzo takim, wiecie, bliski, relacja rodzinna, może tak powiem. To nie znaczy tam, kiedyś tam rozważałem tak, Abba, jakby to jest, niektórzy mówią tatuśku, tatusiu i tak dalej, no to nie do końca tak jest, tak, że jakby tatusiu. Nie. To jest bliska relacja do ojca w miłości, co nie znaczy, że no jakby może być jak byle jak i tak dalej, ale jest szacunek i miłość do ojca, tak. Więc mówi, macie nowego ducha, który coś zmienił. Nie, że żyjecie dalej w niewoli, że nic się nie zmieniło, ale coś, że jesteście w rodzinie Bożej. Mówi, ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Ten duch, mówi, sam będzie cię przekonywał, że jesteś w rodzinie Bożej. Jeśli żyjesz według tego, co Jezus mówi, tak? Jeśli żyjesz według ducha, będziesz miał to przekonanie. Nie będziesz cały czas żył w niepewności i w zastanowieniu, czy ja na pewno, nie wiem, jestem przyjęty do rodziny Bożej, czy nie, i tak dalej, wiecie. I mówi, jesteśmy dziećmi, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, tak? Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. To znaczy, że dziedziczysz to samo, co Jezus dziedziczy, tak? Jesteśmy współdziedzicami Jezusa, czyli wszystko to, co Jemu się należy, bo On mówi, że chce, żebyśmy mieli w tym udział, tak? Jest na przykład w tym, Jezus zawsze mówi, kto ten zwyciężający, temu dam usiąść ze mną na tronie i będzie rządził ze mną laską żelazną i tak dalej. Ten zwyciężający wejdzie do świątyni, już stamtąd nie wyjdzie, będzie jednym z filarów, wiecie, te wszystkie obietnice, które Jezus mówi, no On mówi, że On chce, żebyśmy mieli z Nim udział w tym, tak? Dlaczego jesteśmy współdziedzicami Chrystusa? No bo On, później przeczytamy, jest pierwszym spośród wielu braci, tak? Czyli apostoł Paweł zapewnia, że jeśli idziesz za Jezusem, to czeka cię wielkie dziedzictwo, tak? Jak wczoraj, jakiś czas temu rozważaliśmy, apostoł Piotr mówił, te niezwiędnięte, które nie kończy się, niezniszczalne dziedzictwo. On mówi w sumie o tym samym. Apostoł Paweł też tak samo mówi, że jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to masz to dziedzictwo i współdziedziczysz razem z Chrystusem, ale tam mówi, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Tak? To nie jest bezwarunkowe. Skoro współdziedziczymy z Chrystusem, mówi też razem z Nim, jeśli razem z Nim cierpimy. Tak? Co to znaczy, że cierpimy razem z Chrystusem? Tak? Co to za cierpienia są? Zaraz przeczytamy dalej, on będzie to tłumaczył. Bo mówi, że jeśli z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Tak? To samo uwielbienie, którego Jezus doświadcza, tak samo ty też będziesz miał uwielbione ciało, też będziesz razem z Nim, będziesz synem, córką Bożą, tak? I mówi, że to jest uwarunkowane cierpieniem razem z Chrystusem. Tak? Wiecie, Jezus, kiedy przyszedł tutaj na ziemię, On mu ogłosił prawdę, tak? Głosił to, co Ojciec ma do powiedzenia. Jezus przeszedł przez wiele cierpień i śmierć ostatecznie. jak to, żeby, bo widział też, jak ostatnio z Hebrajczyków, widział przed nim tą wielką chwałę i tak dalej, co tych wszystkich nas, jak, którzy pójdziemy za nim, i on nie wahał się, tak, czytamy. Więc mówi, że my także razem z nim powinniśmy cierpieć. W jakim sensie, tak? To jest, co to za cierpienie? 18 werset mówi, albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Będą utrapienia, są utrapienia teraz, które się dzieją dla ludzi, którzy idą za Jezusem, tak? To nie są takie same utrapienia jak dla wszystkich ludzi z całego świata, tak? To nie o tym mówi apostoł Paweł. Nawet apostoł Piotr mówi coś takiego, że jeśli ktoś cierpi, to niech cierpi jako dobry sługa Chrystusa, a nie na przykład jako złodziej, kłamca i tak dalej, bo mówi, co to za... To wtedy nie o to chodzi, tak? Że ty cierpisz na przykład za to, że komuś coś ukradłeś i dostałeś baty, bo to wtedy cierpisz jako grzesznik, po prostu zgrzeszyłeś i no, otrzymujesz to, na co zasługujesz, ale mówi, jeśli cierpisz z powodu imienia Jezusa, tak? To wtedy masz udział w tym, tak? Jest taki fragment, to jest... W Dziejach Apostolskich sobie zaznaczyłem, kiedy apostoł Piotr i Jan zostali ubiczowani przed Radą Najwyższą za to, że wyznawali imię Jezusa i głosili jego naukę, to pisze, że później jak dostali baty, oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia jego. Tak? Oni się cieszyli z tego, że mogli uczestniczyć w tych cierpieniach Jezusa. Dlaczego? Bo wiedzieli, że jeśli uczestniczą w tych cierpieniach, to będą też uczestniczyć w tej wielkiej chwale, którą Jezus ma. Otrzymają to dziedzictwo, dlatego że cierpieli dla imienia Jezusa. Wtedy to jest się z czego cieszyć, nie? No, pewnie też tak sobie pomyśleli, co z tego, że dostaliśmy teraz te baty i plecy nas bolą i krew się leje i tak dalej, jak teraz jesteśmy tego pewni, że odziedziczymy tą chwałę, bo mamy współudział w tym. Tak? Dlaczego? No bo oni są świadkami Jezusa. Tak? Apostołowie w ogóle otrzymali specjalną misję. Czasem to, wiecie, jakby no tak się porównujemy do nich, no to jest jakby, nie jest do końca takie, wiecie, że apostołowie mają specjalne przeznaczenie, tak? I oni mają specjalne też obietnice dla siebie. Nie wiem, jak przeczytacie na przykład, Piotr mówi, co my otrzymamy? Przecież zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. I Jezus im mówi, że wy usiądziecie, będziecie razem ze mną, wiecie, rządzić wszystkie plemiona Izraela i tak dalej, no nie? To nie znaczy, że my wszyscy będziemy mieli to samo, co apostołowie. To jest dla nich, tak? Myślę, że im się to należy, szczególnie, że oni naprawdę wycierpieli, no każdy z nich umarł śmiercią męczeńską, oni nic nie mieli, przez całe swoje życie, odkąd poszli za Jezusem, to w sumie oni nie mieli swojego życia, tylko żyli dla Jezusa, tak? To była ich misja, tak? Ja nie wiem, czy później ktokolwiek byłby w stanie powtórzyć coś takiego, oni byli specjalnego przeznaczenia, że tak powiem. Po co? Żeby ogłosić nam Chrystusa, tak? Żeby inni ludzie, wszyscy, którzy usłyszą tą dobrą nowinę, mogli być włączeni w Jezusa, tak? Mogli dołączyć do rodziny Bożej. To im też sprawiało radość, nie? Więc oni znosili tę zniewagę i cieszyli się z tego. Tak samo Paweł mówi do Tymoteusza w swoim liście, to jest drugi do Tymoteusza 3:10-14, mówi, lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, tak? Paweł mówi do Tymoteusza, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. O, jakież to prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Tak, mówi. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Tak? Paweł mówi do Tymoteusza, mówi, ty poszedłeś za tym, co ja nauczałem. A co Paweł nauczał? No to, co Jezus nauczał. Nic innego i nic nowszego, nie wiadomo jakiego. Po prostu przekazywał dobrą nowinę Jezusa. Tak? Wszystkie nauki Jezusa. Mówi, za moim sposobem życia, czyli Paweł żył według tego, czego nauczał. I to było widać, tak? Tymoteusz widział, jak Paweł żyje, więc też poszedł za wzorem Pawła, tak? Bo Paweł żył tak, jak Chrystus nauczał. nie wiadomo jak, jakimś sposobem Pawła czy coś, nie? Za moimi dążnościami, tym, co było celem Pawła, tak? Co on chciał. Za moją wiarą. Co to? Ktoś by mógł powiedzieć, o, moją wiarą, przecież Jezus daje wiarę, tak? No ale to właśnie o to chodzi w tym wszystkim, tak? To Paweł uwierzył Jezusowi, tak? I skoro on uwierzył Jezusowi, pokazywał to swoim życiem, swoimi dążnościami, to był wzorem do naśladowania, po prostu, tak? Dla Tymoteusza tutaj w tym momencie. Za moją wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami i cierpieniami. Czyli mówi, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Będą cierpienia, będą trudności, dlatego że świat się sprzeciwia Jezusowi, tak? Pan tego świata jest przeciwny Jezusowi. No mówi, będą znosić prześladowania. Paweł nie mówi, że wszystko będzie dobrze. Będziesz zawsze zdrowy, zawsze bogaty, zawsze miał wszystko, czego potrzebujesz, w sensie z rzeczy materialnych, tak? I nie wiadomo co, ale mówi, no będą prześladowania, będziesz znosił cierpienia. Kto znosi cierpienia? Wszyscy ci, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, czyli zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa, zgodnie z wolą Bożą, bo taka jest wola Boża, tak? Więc mówi, ty trwaj w tym, czegoś się nauczyłeś. Masz dalej w tym trwać, tak? To nie jest, że już sobie tam osiądziesz na laurach czy coś, ale dalej w tym trwaj. Więc mówi, różne utrapienia spotykają wierzących, tak? I nie jest zawsze bardzo, wiecie, nam miło, błogo i tak dalej. To nie jest prosperita, że tak powiem, często, tak? Nie zawsze, często mamy, że tak powiem, czas spokoju, ale jeśli, mówi człowiek, prawdziwie chce iść za Jezusem, no to będzie znosił cierpienia, tak? Dlaczego? Bo Chrystus znosił cierpienia. Bo Jezus tak znosił cierpienia, że aż doszedł do śmierci. I w sumie nam też to jest przeznaczone dojść do śmierci starego człowieka, tak? Dotąd te różne rzeczy, cierpienia, aż umrze stary twój człowiek, tak? Twoja stara natura, ta, która się sprzeciwia Bogu. Dalej Paweł to powie w sumie. To nie jest takie, że ja to nagle wymyśliłem, tak? I Paweł mówi, to utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą. On to mówi do ludzi, że przechodzą prześladowania w Rzymie, w kościele w Rzymie. Nie pamiętam dokładnie, w którym roku ten list został napisany, ale wiemy, że były różne prześladowania chrześcijan w Rzymie. Tak? Szczególnie na przykład za Nerona, kiedy tam były te całe, wiecie, no, w Koloseum i tak dalej. No, chrześcijanie umierali po prostu, tak? Znosili naprawdę prześladowania, musieli się chować, nie wiem, gdzieś tam po jakichś jaskiniach czy coś, nie? Żeby nie mogli tak otwarcie sobie przyjść tutaj, tak jak my, nie wiem, zaprosić każdego, kogo znajdą na ulicy i otwarcie mówić, kim jesteśmy i tak dalej. No bo po prostu to się równało z tym, że idziesz na śmierć, tak? Ale mówi, ma się nam objawić chwała wielka. I ona w ogóle, to co się teraz dzieje, nie ma porównania z tym. Wiecie, ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co to za wielka chwała będzie, jak wytrwasz w Jezusie. Nie? Myślę, że to jest ważne, żeby człowiek się modlił też o to, tak? Jezu, objaw mi to. Bo ja, jak to będziesz widział, no to naprawdę Paweł widział, że to jest tak dużo większe niż to, co się dzieje tu i on był w stanie znieść to wszystko. Nie, jakby nie zatrzymywał się na tym, ojej, co mi się tu dzieje, jak beznadziejnie, a ile to będzie trwało, przecież teraz mnie biczują, poszedłem do więzienia, to teraz pewnie przesiedzę tu ileś lat, może 10, może 5, nie wiadomo ile, co nie, jakby on, wiecie, nie żył tym, co się dzieje, mimo że go to dotykało, tak? Bo to nie znaczy, że go nie bolały te baty, tak? Albo że go nie bolało to, że był wtrącany, bity, kamienowany, jak to przecież Paweł mówi i tak dalej. On to wszystko czuł, nie? Tak jak my to czujemy. To nie był jakiś anioł nad człowiek. Ale mimo to on miał to objawienie takie, że to jest w ogóle nic, nie ma porównania z tym, co on odziedziczy, kiedy już dokończy żywota i spotka się z Jezusem, nie? I on tłumaczy, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, tak? Mówi, całe stworzenie z tęsknotą czeka, aż objawią się synowie Boży, aż się ujawnią, to prawdziwi synowie Boży, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Tu jest ogólnie tak napisane, Że mówi, w momencie, kiedy człowiek zgrzeszył, tak? Wszedł grzech i śmierć na świat, kiedy Adam się sprzeciwił, tak? I całe stworzenie zostało skażone, tak? Bóg mówi, poddał to wszystko, tak? Bo to jest tak, że tak powiem, taka klątwa, no niestety, że skoro zgrzeszyłeś, śmierć weszła na świat. Wszyscy są poddani śmierci. Każdy zgrzeszył, każdy umrze, tak? Więc mówi, teraz no, całe stworzenie czeka, aż odnowią się rzeczy, no tak powiem. Bóg chce, wiecie, On chce wrócić do tego stanu, kiedy był ogród Eden, kiedy chodził Adam z Ewą razem z Bogiem, przechadzali się po ogrodzie, kiedy było wszystko, Bóg chce wrócić do takiego stanu, tak? I On chce mieć synów Bożych, z którymi też będzie właśnie przechadzał się i tak dalej. Wiecie, jak poczytamy sobie Apokalipsę, tam końcówkę i tak dalej, to tam widzimy obraz taki jak z ogrodu, jest to drzewo życia, są te rzeki, nie ma świątyni, bo tam sam Bóg i baranek są świątynią i tak dalej, ale jest taki obraz jak w ogrodzie, nie? Że wszystko wróciło do tego stanu doskonałego, tak? Gdzie Bóg mówił, że to było dobre. I mówi, że całe stworzenie wzdycha. Dlaczego? Bo Bóg człowieka ustanowił jako tego, który miał, wiecie, zarządzać stworzeniem. On nam przekazał tu całe te, wiecie, zwierzęta i tak dalej. Mówi, to wam przekazuję, żebyście wy się tym zajmowali. Stworzenie, no niestety, człowiek zepsuł się, tak? No, sprawę zawalił, że tak powiem, krótko mówiąc. Więc Bóg potrzebuje mieć nowych, prawdziwych synów Bożych, i którzy będą na nowo, wiecie, razem z Nim przechadzać się, rządzić stworzeniem. A stworzenie tego oczekuje, tak? Tam jest napisane wręcz, że tam jak bóle rodzącej, tak, czeka w nadziei, aż ci synowie Boży się objawią. I mówi, że to całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. To całe stworzenie, ono cały czas czeka na ten moment, kiedy ci prawdziwi synowie Boży się objawią. W sensie ci, którzy pójdą za Jezusem, tak, którzy idą za Jezusem, których chwalebnym końcem jest to, że odziedziczymy chwałę, jeśli wytrwamy w Nim, i wtedy, mówi, jesteśmy synami Bożymi, tak? Niby jesteśmy teraz, mówi, dziećmi Bożymi, ale to się w pełni objawi, kiedy już spotkamy się z Jezusem, kiedy nasze ciała zostaną przemienione, kiedy już dostąpimy uwielbienia, tak samo jak Jezus, tak? I wtedy, mówi, prawdziwi ci synowie Boży się objawią. I całe stworzenie będzie się radowało. Mówi, że teraz ono wzdycha i czeka w tej nadziei, nie? Aż się to wszystko stanie. Po to dostaliśmy tego ducha, o którym Paweł mówi na początku, tak? Bo taki jest Boży plan, że on chce mieć swoją rodzinę, tak? Można powiedzieć, taką prawdziwą rodzinę. A żeby być prawdziwą tą rodziną Bożą, to po to posłał Jezusa, po to Jezus objawił nam prawdę, po to on chce i mówi, nakazuje, żebyśmy szli za Jego nauką, po to dał nam ducha swojego do naszego wnętrza, żeby nas uzdolnić do tego, byśmy mogli właśnie dojść do tego momentu, tak? To jest cały plan. I cały czas Bóg sam pomaga nam, tak? I Jezus nam pomaga, i tu zawsze duch nam pomaga, po to, żebyśmy mogli właśnie dojść do końca tego planu. I mówi, nie tylko to stworzenie całe wzdycha, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa. I co to za synostwo? Odkupienie ciała naszego. Tak? Chcemy, żeby w końcu to nasze ciało, które cały czas jeszcze nie jest przemienione, które nas, wiecie, ciągnie w te stare różne rzeczy, to ma być przemienione. My tego oczekujemy i wzdychamy sami. Och, bym chciał, żeby to już w końcu było, tak? Bym chciał w końcu, żeby już było wszystko przemienione. Być razem z Jezusem, być razem z Ojcem, żeby już dojść do tego momentu, mówimy, wzdychamy w sobie, którzy mamy ten zaczątek, tak? Mamy zaczątek ducha, to nam jest pierwociny, nawet można powiedzieć zadatek, to coś, co już masz, to jeszcze nie jest wszystko, nie? To jest tylko trochę, ale już możesz z tego korzystać. I nawet musisz z tego korzystać, żeby chodzić według ducha, nie według ciała, tak? Mówi, w tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli się spodziewamy tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Mówi, no to jest nadzieja, którą żyjemy, bo to nam Jezus obiecał. To nie jest nie wiadomo skąd, ale Jezus to obiecał. Mówi, że my tą nadzieją żyjemy. Tak? Tego jeszcze nie oglądamy, bo to jeszcze nie jest teraz przed naszymi oczami, dlatego mówi, że nie ma nadziei, jeśli coś widzisz. To jakby nadzieją, masz nadzieję na coś, czego jeszcze nie widzisz, ale czekasz na to. I on mówi tutaj z jednym takim trochę paradoks, że oczekujemy żarliwie, ale z cierpliwością. Nie? Z jednej strony pałamy, już chcemy, żeby to było, ale z drugiej strony cierpliwie czekamy, aż Jezus przyjdzie i to się stanie. Ale on żyje tą nadzieją, tą wielką chwałą, która w ogóle nie ma porównania z tym, co teraz przechodzimy. Tak? I on cały czas mówi o utrapieniach, o przeciwnościach, o tym, że nawet całe stworzenie boleje i tak dalej. Mówi jeszcze podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Czyli mówił, że sam Ojciec nas wspiera, sam Jezus nas wspiera, a teraz jeszcze mówi Duch nas wspiera. Wszyscy nas wspierają, tak? Nie jesteś sam. Sobie zostawiony i po prostu rzucone rób to, rób to, rób to, tego nie rób, tego nie rób, tego nie rób. Tylko cały czas masz wsparcie. Mówi, Duch nas wspiera w niemocy naszej. Jak? Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Tu niektórzy się upatrują, że to chodzi o modlitwy na językach. No tam akurat nie, średnio ten fragment jest dowodem na modlitwy na językach. No to po prostu mówi o tym, że nawet jak nie wiesz, jak o co się modlić, to sam Duch wstawia się gdzie? No przed Bogiem za nami, tak? On jakby, no tu dalej czytamy, że ten, czyli Ojciec, który bada serca człowieka, wie, co jest w sercu człowieka, on też wie, jaki jest zamysł Ducha, czego Duch chce, tak? Bo mówi, że ten Duch się zgodnie z Jego myślą wstawia za świętymi, czyli ty nawet tam jest w niewysłowionych westchnieniach, to nie są słowa, to jest coś, co się dzieje w duchu, wiecie, to jest takie coś, że nawet może nie wiesz tego, ale sam Duch, wiecie, wstawia się, tak jak Jezus się wstawia przed Ojcem, nie, że nie wiem, jak to może wyglądać, może w stylu Ojcze, pomóż mu, bo nie wiem, nie wie, o co prosić i tak dalej, nie wie, jak się modlić, ale wstawia się tak, żeby było według myśli Bożej. Krótko mówiąc, no tam nie ma co, myślę, tutaj jakiejś nie wiadomo jakiej teologii, filozofii dodawać do tego, ale po prostu Paweł mówi to, żeby pokazać nam, że Ojciec, Syn, Duch, wszyscy współdziałają, żeby dla naszego dobra, tak? A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Mówi, cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Będąc w kontekście tych ucisków, utrapień, prześladowań, Paweł mówi, walczymy, cały czas jesteśmy uciśnieni, walczysz z ciałem. Pierwsze co tłumaczył w tym rozdziale, walczysz ze swoją starą naturą, dlatego dostałeś ducha. Po tym, jak uwierzyłeś w Jezusa, otrzymałeś ducha, żebyś mógł żyć po wolności, nie według tego, co ciało ci podpowiada, tak? Przez to, że idziesz za Jezusem, niestety, świat jest przeciwko tobie. Doświadczasz może prześladowania, może cierpienia. Coś się dzieje przeciwko tobie ze względu na imię Jezusa, tak? Mówi, my wzdychamy, no dzieją się różne rzeczy, utrapienia, niestety, tak? Cały czas Paweł mówi, on mówi, że tego ludzie Boży nie są oszczędzeni od ciebie, ale to się dzieje. Ale mówi, co? No jesteś wspierany, sam Ojciec cię wspiera, sam Jezus dał ci ducha przez wiarę. Mówi, sam Duch cię też wstawia się, wszyscy cię wspierają. Ten, który bada serca, tak, on wie. I mówi, wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. We wszystkim tym, co się dzieje, tak? Cokolwiek cię spotyka, jakiekolwiek cierpienie, może prześladowanie, to nie jest tak, że Bóg to ustanowił, że okej, tego będę prześladował, tego nie będę prześladował, czy coś, ale Bóg wykorzystuje coś, co ci się przytrafiło, co świat ci zgotował ku twojemu dobru, tak? On mówi, że współdziała we wszystkim. Tam oryginalnie jest, że wszystkie współdziałają, wiecie, jakby z nami tutaj, z tymi, którzy Boga miłują, tak? Mówi, wszystkie te rzeczy, które się dzieją, one są po to, tak? Żeby, po co one są? Są powołani, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. Po co jest to przeznaczenie? Do czego jakby Bóg przeznaczył? To jest jakby też takie pytanie. No po co? Po to, żebyś był na obraz Jezusa, tak? Żebyś był na obraz Syna Jego. To nie jest, nie jest przeznaczenie do zbawienia dla niektórych, albo przeznaczenie do potępienia dla innych i tak dalej. Tylko mówi, tu jest to, że ci, którzy przechodzą te rzeczy, to Bóg to wykorzystuje dla dobra tych ludzi, żeby byli jeszcze bardziej podobni do obrazu Syna Jego. I to się wiąże z cierpieniami, bo Jezus przechodził cierpienia, Jezus przeszedł śmierć, tak? Więc to, że stajesz się podobny do obrazu Syna, do obrazu Jezusa Chrystusa, będzie oznaczać, że niestety będziesz przechodzić cierpienia, bo Jezus przechodził cierpienia ze strony świata, aż ostatecznie szczególnie twoja stara natura ma umrzeć, tak? Ona, mówimy, że już w chrzcie ona, już stary człowiek umarł. Ale dalej, wiecie, słyszysz jego podżegiwania, że tak powiem, nie? Toczy się ta walka, dlatego że to ciało nie jest dalej przemienione. Więc mówi, wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy Boga miłują. Czy miłujesz Boga? Jak miłować Boga? Przede wszystkim to, że uwierzyłeś w Jezusa, tak? To jest pierwsze co, że pokazujesz, że Bóg mówi prawdę, tak? Miłujesz Boga jak? Dalej, że jesteś posłuszny Jezusowi. Czytamy, że tych, których wcześniej znał, tak? To jakby dużo ludzi się doszukuje tego, że znał wszystkich przed założeniem świata, przed wiekami i tak dalej, i wtedy wybrał sobie tam, bo znał ich przed założeniem świata, no to wybrał sobie tych i tych, a tamtych, niektórzy mówią, że albo wybrał po prostu do piekła, albo po prostu zostawił, no ale w sumie jest to równoznaczne, jakby tak dalej pokazywać. Ale wiecie, ja jakby nie chcę w to wchodzić dzisiaj, w ten cały... całe filozofie i tak dalej. Ja bym powiem, że ja myślę, że po prostu tych... Na ten moment myślę tak. Paweł mówi, my wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Skąd on to wie? Mówi, bo wiemy. Skąd on to wie? Wymyślił to sobie? Nie wiem, nagle zrobił na poczekaniu? On tego doświadczył. Doświadczył tego, nawet zna ludzi, którzy przeszli przez to, a także... Cały Stary Testament mówi o ludziach, którzy miłowali Boga i Bóg ich posyłał gdzieś, to zawsze się o nich troszczył. Wiemy, że Paweł był faryzeuszem. Nie? On jakby myśli też o starotestamentowo, wiecie. Nowy Testament nie był spisany wtedy, kiedy oni żyli. On pisał te listy, ale podejrzewam, że on nie wiedział, że to na pewno włączą do Nowego Testamentu i wszyscy będą to czytać. Nie? On żył według tego... co było objawione, a on w Starym Przymierzu on widział Jezusa. Nie? On widział po prostu na przykładzie ludzi, którzy szli za Bogiem w Starym Przymierzu też, że Bóg zawsze się o nich troszczył. Tak? Może przechodzili różne rzeczy, ale Bóg zawsze prowadził ich przez to. Na przykład Józef. Józef jest przykładem takim. Co się stało z Józefem? Bracia go sprzedali. Trafił do niewoli w Egipcie. Przeżył tam ileś czasu jako niewolnik. Później chwilę się sytuacja poprawiła, to zaraz tam ta żona Potifara go tam chciała, wiecie, zbałamucić. On ją odrzucił i trafił do więzienia. Znów tam na ileś lat. Ja nie pamiętam dokładnie ile, ale tam było dużo z tego, co pamiętam. No i cały czas, przecież on Boga miłował, tak? Co jest? On nawet powiedział do tej żony Potifara, że jakże to bym miał zgrzeszyć przeciwko Bogu, tak? To nawet nie było, że on zgrzeszyć przeciwko Potifarowi. Bo by tam, nie wiem, wziął tą jego żonę. Tylko on patrzył pod kątem, ja nie chcę zgrzeszyć przeciwko Bogu, tak? Bo grzech przeciwko człowiekowi to jest też grzech przeciwko Bogu. Nie? I mimo to, że przecież Józef zrobił wszystko według Bożego serca, on nie zgrzeszył, nic się nie stało, a co? Wylądował w więzieniu, tak? I cały czas wnosił naprawdę przykre rzeczy, nie? To Bóg się nigdy od niego nie odwrócił. Ale przeszedł całą tą drogę Józef. Aż w końcu co? Nagle... Tutaj to wyjaśnienie snu, został tutaj do Faraona, wyjaśnił sen Faraona i nagle zamiast, wiecie, ze zwykłego więźnia i tak dalej, stał się naczelnikiem całego Egiptu, że tylko sam Faraon był ponad nim. Więc no ja nie jestem za tym, żeby tych, których przedtem znał, no jakby tutaj wciskać w to jakby taki ciężar tego, że to musiało się zdarzyć przed założeniem świata i tak dalej. Myślę, że po prostu Paweł widzi po tym, co się działo też z ludźmi, o których czytał, nie, no właśnie Józef, Eliasz, Dawid, wszyscy ci, którzy no, szli za Bogiem, tak? Wtedy, na ile szli? Tydzień temu rozważaliśmy bohaterów wiary z Hebrajczyków, tak? Oni też szli za Bogiem, też miłowali Boga. Tam pisze, że oni wszyscy, jak to tam było, że otrzymali świadectwo, tak? I według wiary szli, nie? Też niektórym się wydaje, że my teraz jesteśmy w dyspensacji łaski, ale wcześniej była dyspensacja uczynków, przedtem była znowu dyspensacja łaski, wcześniej znowu była dyspensacja uczynków, i że tylko przez uczynki były zbawione, później było to przez wiarę, a więc oni i tak dalej. To nie jest prawda. Nie? Zawsze były zbawione przez wiarę. Nawet w Starym Testamencie, nie wiem, może cię to zaskoczy, ale Bóg od nikogo nie wymagał, że musisz wypełnić wszystko, tak? Czytamy na przykład o Elżbiecie, Zachariaszu, tak, że oni byli tam, no, jest napisane chyba doskonali według prawa, czy coś w tym stylu, i co nie znaczy, że nigdy nie zgrzeszyli, bo kiedy zgrzeszyli, na pewno poszli po prostu i według tego, jak Bóg ustanowił, złożyli ofiarę, pokutowali i tak dalej, ale to zawsze jest przez wiarę, nie? Nigdy Bóg nie wymagał od kogoś, że musisz czynić, żeby być zbawionym. Musisz, no, objawił swoje prawo i powiedział, tak, że no, czyńcie to, tak, bo to, tak zostaniecie w moim przymierzu, tak, ale jakby czynienie prawa wychodzi z wiary. Skoro uwierzyłeś Bogu, to znaczy, że idziesz według tego, jak powiedział. Tak jak tydzień temu rozważany Noe, tak, uwierzył Bogu, że spadnie deszcz i zaczął budować arkę, co mu zajęło chyba 100 lat, czy ileś tam. I człowiek sobie mógł pomyśleć, przecież o co tu chodzi, tak? Czyli co, uwierzył Bogu i Bóg ześle deszcz. Chwała Bogu i nic nie zrobił. Tylko zaczął robić arkę, tak? Bo tak mu Bóg powiedział, no jeśli chcesz żyć, no to zrób tą arkę, tak? No nie wiem, zacznij budować, bo zamierzam zesłać deszcz. Więc to wszystko z wiary wychodzi, tak? Uwierzył Bogu i zaczął budować. Tak jak ci wszyscy oni, tak jak rozważane było tydzień temu. Wszyscy uwierzyli Bogu i coś zrobili przez to, co Bóg chciał, co im powiedział. Nie? Więc mówi, no jakby tutaj planem Bożym jest to, że tych, których on mówi, no wiemy, że tych, których znał wcześniej, Bóg współdziała ku dobremu, bo mamy przykład. Według wcześniejszego tego, co robił z ludźmi. Tych, których wcześniej znał, przeznaczył. Do czego przeznaczył? Aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Jezus jest wzorem. Jakby. Bóg dąży do tego, że każdy człowiek, który za nim pójdzie, będzie Bóg dążył do tego, żeby przemieniać cię na obraz Jego Syna. To jest przeznaczenie każdego wierzącego. Bo Bóg chce mieć synów Bożych, ale pierworodnym spośród wielu tych braci jest sam nasz Pan Jezus Chrystus, który jest dla nas wzorem, takim jest jakby no wzór prawdziwego Syna Bożego, tak? Więc Bóg, chcąc mieć rodzinę taką pełną i doskonałą, to będzie wszystko wykorzystywał, co nawet dzieje ci się złego, do tego, żeby kształtować w tobie charakter Chrystusa. Do tego jesteś przeznaczony, tak, człowiek. Żeby być coraz bardziej podobny do Jezusa, po prostu. Mówi, których tych przeznaczył, tych i powołał, których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Taki jest Boży plan. Skoro zostałeś przeznaczony do tego, żeby być tak jak Chrystus, tak jak Jego Syn, to i powołał Bóg ciebie, tak? Skoro powołał, to też zagwarantował, że będziesz miał usprawiedliwienie, jeśli będziesz trwał w Chrystusie. Tu nie ma nic powiedziane też o tym, że jak nie będziesz trwał, to i tak wszystko tak samo się stanie do samego końca. To nie jest ten, jak to mówią, złoty łańcuch odkupienia, którego nie da się przerwać i tak dalej. To w ogóle nie ma nawet wzmianki o tym, że coś tutaj nie można przerwać. Paweł też nic tu nie mówi takich rzeczy. Tylko po prostu mówi, że każdy, kogo powołał, to planem Bożym dalej jest, żeby był usprawiedliwiony. Jak to się dzieje? W Chrystusie to się dzieje, tak? Których usprawiedliwił w Chrystusie, planem dalej jest to, żeby był uwielbiony człowiek, czyli dostąpił uwielbienia, żeby twoje ciało zostało odmienione, tak? Jak to wspominał wcześniej, mimo że różne cierpienia spotykają ciebie. Co się dzieje w życiu człowieka, który idzie za Jezusem, to plan Boży jest taki właśnie, że wszystkie kroki są jakby już zaplanowane dla człowieka, jeśli trwasz w Chrystusie, tak? Wcześniej Paweł mówił, że to jest dla tych, którzy nie chodzą według ciała, ale chodzą według ducha, tak? On sobie nie zaprzecza. Nie ma tak, że najpierw stawia jakiś warunek dla człowieka, nagle się wszystko okazuje bezwarunkowe. Ale ci, którzy żyją dla Jezusa, to Bóg ma taki plan. I wtedy Paweł mówi, no cóż na to powiemy? No jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? No mówi, a jeszcze to, co czeka właśnie, to uwielbienie ciała, to ta wspaniała przyszłość, to dziedzictwo i tak dalej. No mówi, no skoro już nam dał Syna, oddał Go na śmierć, no to jakżeby nam nie miał dać tej całej reszty, która idzie z tym, nie? Przecież to dalej czeka dla tych, którzy trwają w Jezusie. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia na podstawie twojej wiary w Jezusa, tak? Bóg usprawiedliwia. Jeśli jesteś w Chrystusie, jesteś usprawiedliwionym człowiekiem. No bo to Bóg nie będzie cię oskarżał. Kto będzie potępiał? Jezus Chrystus. Czy będzie potępiał? Mógłby potępić. Bo mówi, on otrzymał autoryzację od Ojca, że on będzie sądził. Jezus będzie sądził świat. Ale mówi, no przecież on umarł, więcej zmartwychwstał i jest po prawicy Boga. Ten przecież on się wstawia za nami, tak? Jezus się wstawia za mną, za tobą. Więc mówi, on nie potępia. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. Różne rzeczy się dzieją dla tych, którzy niestety, no, idą za Jezusem, tak? Niestety, dzieją się różne rzeczy. Możesz przechodzić utrapienie, możesz przechodzić ucisk, prześladowanie, możesz głodować z powodu tego, że wierzysz w Jezusa. Możesz być nagi z powodu tego, że wierzysz w Jezusa, czy być w niebezpieczeństwie, czy może miecz będzie ciebie, będą chcieli cię zabić, tak? Ale mówi, Paweł zagwarantuje, to nic nie jest w stanie ciebie odłączyć od tego, że Jezus cię kocha, tak? Nie odłączy cię to od Chrystusa. To co z tego, że ktoś cię zabije i tak dalej? To nie znaczy, że jesteś odłączony od miłości Chrystusa. Jezus dalej ciebie kocha, nie? Cokolwiek się dzieje, to Jezus dalej ciebie kocha. I mówi, jak napisano, z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. To jest fragment z psalmu 44. Nie chcę czytać tego całego psalmu już, ale ogólnie w tym psalmie chodzi o to, że ludzie z narodu Izraela mówią, że my trwamy przy Panu, my wiemy, że nasza siła nie jest od nas. My nie polegamy na własnym łuku, na własnym mieczu, wiemy, że Pan jest naszą siłą i nagle mówi, ale Panie, co się stało, że... No przegrywamy bitwy, tak? Dlaczego dajemy tyły naszym przeciwnikom? Co się dzieje, że jesteśmy w niewoli? Przecież nie oddajemy chwały innym Bogom, tak? On tam mówi, trochę tak żali się do Boga, ten autor tego psalmu. I mówi, że my przecież idziemy za Tobą. Gdybyśmy nie szli za Tobą, gdybyśmy oddawali cześć innym Bogom, Ty byś o tym wiedział. Nic nie ukrywamy. I mówi, ze względu na Twoje imię cały czas nas zabijają. Mimo, że wcale nie odeszliśmy od Ciebie i mówi, co się dzieje? O co chodzi? Uważają nas za owce ofiarne. I on tam mówi, Boże, obudź się, nie śpi, pomóż nam i tak dalej. Nie? To nie ma czegoś takiego, że po prostu sobie tam, nie wiem, żyją jak chcą. Oni żyją właśnie tak, jak Pan im kazał. Mimo to przechodzą różne trudności. I to nie znaczy, że człowiek wierzący w Jezusa nigdy nie będzie przechodzić cierpienia. Ale mówi, co? Ale my w tym wszystkim zwyciężamy. To jest taki jeden werset po prostu. My w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Tak? Mówi, my zwyciężamy dlatego, że nas Bóg umiłował, a dlatego, że nas Bóg umiłował, to nam posłał Syna swojego, tak? Bo Jego miłość nie pozostała tylko na jakimś zwykłym uczuciu, ale postanowił coś zrobić dla każdego z nas. Więc posłał Syna swojego, Jezusa, który powiedział, żebyś szedł za Nim, tak? Jeśli będziesz szedł za Nim, to otrzymasz Ducha Bożego, twoje życie będzie dozna przemiany, więc masz wsparcie samego Ojca, wsparcie Syna, wsparcie Ducha, oni wszyscy wspierają ciebie i mówi, my zwyciężamy przez tego, mimo że różne cierpienia nas spotykają, mimo że to tak nie wygląda. Ci chrześcijanie, co byli, wiecie, zjadani przez lwy i tak dalej, na tych Koloseum i tak dalej, czy to wyglądało, jakby oni zwyciężali? To wyglądało po prostu no jak rzeź, tak? Oni wyglądało w oczach świata, co za przegrywy, nie? Mordują ich i tak dalej, oni nic nie mają, są biedakami, jeszcze ich tam po prostu dojedziemy, a oni siedzą i, nie wiem, śpiewają jakieś psalmy. Co za głupi ludzie po prostu, nie? Jestem pewien, że świat tak myślał. Ale mówi Paweł, my w tym zwyciężamy. To jest taki paradoks, wiecie, że świat, widzisz, w oczach świata wyglądasz jak przegryw totalny. Nie? A on mówi, ty zwyciężasz wtedy. To wymaga od każdego z nas naprawdę przemienionego myślenia. Nie? Ja muszę mieć przemienione myślenie, żeby widzieć naprawdę, że kiedy przechodzę trudności, to tak naprawdę Bóg prowadzi do tego, żebym ja zwyciężał. Ostatecznie mówi, zwycięstwem dla nas jest to, że właśnie dostąpisz tego dziedzictwa, tak? Tego, o którym on wspomniał. Tego, co ci się należy razem z Chrystusem. To nie należy mi się dlatego, że ja byłem super i tak dalej, ale należy się dlatego, że Jezus tak obiecał. Że każdy, kto jest z Nim, to odziedziczy. Nie? I to nie tylko Paweł naucza, to Piotr też naucza. Bo mówi, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Tak? Mówi, nic nie jest w stanie odłączyć cię od miłości Bożej, która się urzeczywistniła w Jezusie Chrystusie. Tak? To doświadczyłeś tej miłości w Jezusie. Gdzie ja pamiętam na przykład, jak czytałem, kiedy zginął Absalom, syn Dawida. Bo Absalom, jak wiecie, on zbuntował się przeciwko Dawidowi, tak? Cała wojna się zaczęła toczyć, taka domowa przeciwko Dawidowi i tak dalej. I można by sobie pomyśleć, no skoro on tak zrobił, no to Dawid już go zaczął nienawidzić. Ale co my tam czytamy? Jakby Dawid w każdym momencie, kiedy posyłał swoich żołnierzy, to zawsze tylko im mówił, tylko nie zabijajcie Absaloma, mojego syna, tak? Możecie go złapać, możecie wszystko, nie wiem, ale proszę mi go nie zabijać, bo to mój syn. Nie? I pamiętacie, co się stało, tak? Oni się nie posłuchali, oni go zabili, bo wiedzieli, że to będzie dalej się ciągnąć i ciągnąć, cała rebelia i to nie dojdzie do końca. Kiedy Dawid o tym usłyszał, no to czytamy, że się popłakał strasznie, tak? I zaczął tam krzyczeć, o Absalom, Absalom, mój syn nie żyje. Wiecie, on się pogrążył w takim wielkim smutku. Bo Absalom umarł. Aż przyszedł do niego ten jeden dowódca i mówi, że co ty robisz? Przecież tu jest wielkie zwycięstwo, my zwyciężyliśmy, a ty to zwycięstwo przeinaczasz w żałobę. Nie? I opłakujesz tego, który przeciwko tobie wystąpił. Wiecie, ja widzę to w tym tekście, że w oczach Bożych Bóg nigdy nie przestanie ciebie kochać. Tak? To nie znaczy, że obojętnie jak będziesz żył, to odziedziczysz to wszystko, o czym mówiliśmy teraz, tak? Jest napisane, że musisz żyć według Ducha. Być w Chrystusie. Jesteś wtedy Jego współdziedzicem, jeśli masz udział w różnych tych cierpieniach, które też na Niego przyszły, tak? Ale tym wszystkim, mówi, jesteś wspierany. W to wszystko współdziała ku dobremu, żebyś coraz bardziej był podobny na obraz Jezusa Chrystusa. I mówi, nic nie jest w stanie ciebie odłączyć od miłości Bożej. Nigdzie nie jest tu napisane, że to jest po prostu, że skoro już raz tego, to już jesteś na zawsze zbawiony, nic się nie stanie i tak dalej. Myślę, że Bóg bardzo ubolewa nad każdym, kto umrze bez Jezusa. Skoro Dawid tak ubolewał, to myślę, że to dla Pana nie jest obojętne, że ktoś ginie, nie będąc zbawiony. I wiecie, nie wiem, możecie się nie zgadzać. Ja nie wierzę, że Bóg przeznaczył ludzi na potępienie niektórych, a niektórych przeznaczył do tego, żeby byli zbawieni przez Jezusa. Bo gdyby ich przeznaczył, to po co by miał nad nimi ubolewać, tak? Bóg mówi, że ja chcę, żeby każdy pokutował, tak? Zmienił myślenie, tam w Starym Testamencie jest. Ja nie chcę śmierci człowieka, ale żeby się upamiętał i żył, tak? Bóg zawsze ubolewa nad człowiekiem, kiedy on nie idzie według woli Bożej. To nie jest charakter Boży. Takie coś. Więc Bóg chce, żebyś miał udział w Jego chwale. Nie? W chwale razem z Jezusem, jako współdziedzic, jako dziedzic tego wszystkiego, tak? Jako ten, który jest w rodzinie Bożej. To nie było oczywiste, tak? To ludzie pewnie się zastanawiali, ale jak my zostaliśmy włączeni i tak dalej, przecież no skąd to się bierze? On mówi, tak jest, jesteś adoptowany, tak? Ale wtedy adopcja wcale nie była tak trochę widziana jak teraz w naszym społeczeństwie, że takie adoptowany dzieciak to taki gorszego sortu. Nie? Wtedy jeśli ktoś został przyjęty do kogoś, adoptowany, to dziedziczył wszystko. Tak samo jak normalnie człowiek urodzony, tak? Jako ten pierwszy, że tak powiem, syn, to jest tak samo dziedziczysz, nie? Nie jesteś jakimś gorszym sortem człowieka, nie jesteś, nie wiem, że ktoś był z narodu żydowskiego, to ma jakieś lepsze fory czy coś w tym stylu, bo byli pierwsi. Mówi, teraz wszyscy są razem, mamy to samo w Jezusie Chrystusie, mamy to samo dziedzictwo, nikt nie jest gorszy, nikt nie musi się czuć jakiś tam, nie wiem, drugiego sortu czy coś w tym stylu. Różne rzeczy będą się działy w twoim życiu. Ale to, co dzisiaj chcę, żebyś zapamiętał i ja sam muszę zapamiętać, to to, że Jezus nas miłuje i to, że Jego planem jest, żeby to wszystko, co nas spotyka, jeśli my trwamy przy Nim, wykorzysta do tego, żebyś był bardziej bliżej Niego, żebyś był bardziej podobny na obraz Jego Syna i żebyśmy mogli odziedziczyć tą chwałę. Co by się nie działo w twoim życiu? I to, wiadomo, łatwo to powiedzieć, nie? Kiedy nie doświadcza się jakichś trudnych rzeczy. Tak jak dzisiaj wspomniany na przykład o tym brat Waldek, tak? On nagle się okazuje, że choruje na nowotwór. To nie jest łatwo wtedy człowiekowi, wiecie, powiedzieć nie martw się i tak dalej, bo i tak dostąpisz uwielbienia, nie? Człowiek to przeżywa, no. Jesteśmy ludźmi i tak dalej. To nie jest, tak, nie jesteśmy robotami. Ale jakby Paweł chce zapewnić tych czytelników tutaj, tego listu, że co by się nie działo, możesz mieć tą pewność, że jak trwasz w Jezusie, to jest wielkie dziedzictwo przed tobą. Tak? I nawet jeśli tutaj złe rzeczy się dzieją, to możesz być pewien tego. Tego, co odziedziczysz. Tego, jak będziesz przemieniony razem z Jezusem, już tam w raju i tak dalej, nie? Co będzie dalej się działo tu, jak Jezus wróci razem z Nim, kiedy będziemy, nie? To jest dużo tych wszystkich rzeczy. Ale musisz się poddać Jezusowi, tak? To, co dzisiaj już było też mówione, akurat tu było odnośnie obłudy, tak? I tak dalej, ale to jakby nie tylko o obłudę chodzi. To chodzi o poddanie się Jezusowi, tak? We wszystkim. W każdym naszym chodzeniu, tym, jak żyjemy, nie? I naprawdę, to są poważne rzeczy, nie? To nie jest takie po prostu jakieś dobra zachęta, i tak dalej. A skoro, myślę, że skoro Paweł o tym pisze, to jest to ważne. To nie jest do zbagatelizowania. Nie jest to jakaś dobra rada, po prostu. Ale skoro tak jest napisane, to znaczy, że tak jest, tak? A nie, że to tam wie. Bo Jezus nie kłamie. Paweł mówi to samo, co Jezus powiedział. Tak? Tylko innymi słowami. Ale to jest to samo. Jak będziemy czytać Ewangelię, to doczytasz się tego samego ze słów Jezusa. Po prostu innymi słowami, może w innej sytuacji i tak dalej, ale Jezus mówi to samo. Więc z jednej strony trudno jest, tak? Przechodzimy cierpienia. Ale z drugiej strony jest to dla nas błogosławieństwo i chwała, bo jesteś przemieniany na obraz Jego Syna. Jeśli się dajesz prowadzić, tak? Bo często jest tak, że właśnie no, człowieka spotykają różne sytuacje i wtedy pytanie, jak ty się zachowasz wtedy, tak? Jak ty postąpisz? Czy postąpisz tak, jak Jezus ci podpowiada, bo wiesz, że jeśli idziesz z Jezusem, to będziesz słyszał te podpowiedzi Jezusa, czy nie? Czy postąpisz egoistycznie, według tego, jak ty chcesz po prostu? Ale jeśli będziesz trwać w Jezusie, no to wielka chwała, wielkie dziedzictwo. Ta wielka, no mówi, chwała w nas się objawi. Nie? Ja nie wiem, jak to będzie. Ja nie wiem. Ja myślę, że ja jeszcze nie widzę tak aż tego. Nie jestem taki w tym jakiś super upewniony. Teraz nawet jak mówię do was, to niby mówię, ale mnie to jakby sam jest, upewnia w tym, żebym myślał w taki sposób po prostu. Nie? Także bracie i siostro, wiedz, że czeka cię wielka przyszłość z Jezusem. Tak? Jeśli tylko z Nim wytrwamy, tak? To czeka cię wielka przyszłość, wielka chwała. Powstańmy!